Mamy to nareszcie, po latach oczekiwania i niepewności o lepsze jutro. W końcu dogoniliśmy Zachód i mamy nasze własne państwo dobrobytu, a to za sprawą nowego Polskiego Ładu, który właśnie dzisiaj w sobotę 15 maja został ogłoszony i teraz wszystko już będzie pięknie, fajnie i kolorowo. Chodzi oczywiście właśnie o nowy plan dla Polski, to znaczy to się najpierw miało nazywać Nowy Ład, ale zmienili nazwę na Polski Ład, ponieważ Nowy Ład sugerowałby, że socjalizm i rozdawnictwo i centralizacja i kontrola wszystkiego przez państwo jest czymś nowym w Polsce, a nie, to nie jest nic nowego. Tutaj pan Kaczyński sam przyznał, że jest to typowo polskie, dlatego to się nazywa Polski Ład. No więc mieliśmy wystąpienia tych czołowych polityków PiSu, to znaczy no nie tylko PiSu, ale w ogóle tej całej Zjednoczonej Prawicy. No i z tych wystąpień wynika, że już teraz będziemy wszyscy zdrowi, szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. Jako pierwszy wystąpił właśnie prezes Kaczyński, no i tam opowiadał różne fajne rzeczy, jak to będzie wyglądać, na czym to będzie polegać, że będziemy w końcu mieli życie jak na Zachodzie. No, zaczął od służby zdrowia, no i jak to w służbie zdrowia, no po prostu jakby powiedział, że po prostu za mało jest pieniędzy, tak? No bo zawsze jak jest problem ze służbą zdrowia, jak ten, czy problem z czymkolwiek, jak ten problem rozwiązać, no po prostu dać więcej pieniędzy i się samo rozwiąże. To znaczy docelowo tam ma być 6, a potem 7% PKB. No tak mniej więcej na Zachodzie tyle się tam przeznacza na tą służbę zdrowia. Mniej więcej 7% PKB. No tylko że problem w tym, że nie będzie dobrze w służbie zdrowia i zawsze będą kolejki, jeżeli nie będzie wystarczającej ilości lekarzy. No skąd wziąć dodatkowych lekarzy? No to tutaj znaczy, można tak, można albo wyprodukować, czyli tam jakoś wykształcić i zrobić, żeby nie wyjechali, albo ściągnąć z zagranicy, czyli no, gdzieś tam z Ukrainy, albo z Pakistanu, albo skądś. No więc, no i tutaj pan Kaczyński powiedział wprost, że właśnie to co ja, że będą też ściągać ludzi z zewnątrz, więc będą robili to samo, co robiono przez lata na Zachodzie. No na Zachodzie też przez lata był problem, że brakowało rąk do pracy, więc ściągali sobie Turków, Pakistańczyków i tak dalej i mają przez to teraz poważne problemy demograficzne. Część tych narodów Europy Zachodniej już jest praktycznie rzecz biorąc na wymarciu. Chociaż podobno we Francji tam wojskowi się podobno buntują i nie wykluczone, że w najbliższych latach będzie tam jakiś, nie wiem, czy przewrót wojskowy, czy coś. No w każdym razie pan Kaczyński zwraca potrzebę na modernizację szpitali i to jest fakt. Tutaj odsyłam do mojego vloga ze szpitala, z wizyty w szpitalu. On będzie tam gdzieś, karta będzie na końcu. No i jak zrobić, jak zmodernizować te szpitale? No w normalnym kraju to tego nie trzeba robić, bo w normalnym kraju no po prostu szpitale są prywatne, no i właściciel tego szpitala jakby dba o to, żeby tam było ładnie, elegancko, żeby niczego pacjentowi nie brakowało, bo pacjent jest klientem i jak będzie się czuł komfortowo, to będzie chciał tam wrócić. Znaczy nie będzie chciał wrócić do szpitala, bo przebywanie w szpitalu to nie jest nic fajnego, ale jak będzie miał potrzebę, to do tego szpitala wróci. A w Polsce powołuje się ciepłe posadki dla partyjnych działaczy. Powołuje się oczywiście Fundusz Modernizacji Szpitali oraz Agencję Rozwoju Szpitali. Tak jak mówię, czy to pomoże zmodernizować szpitale? Wątpię, ponieważ no państwo nie ma mocy takiej, żeby centralnie wszystkim zarządzać. PiS ma takie zapędy, czy takie jakieś aspiracje, żeby wszystko kontrolować centralnie i jest poza jakimś w ogóle myśleniem prezesa, że szpitale mogą być państwowe i będą lepiej zarządzane niż prywatne. No ale cóż... No więc tak, fundusz odszkodowawczy dla ofiar błędów lekarskich. Coś takiego też pan prezes zapowiedział. I to jest spoko, tylko pytanie, jak to będzie działać. To znaczy, kto będzie się zrzucać na ten fundusz? Bo jeżeli to będą lekarze się zrzucać, czyli właśnie potencjalni sprawcy tych błędów, no to spoko. To będzie takie normalne ubezpieczenie, tak? No ubezpieczenia tak działają. Zresztą chyba zdaje się, że lekarze i tak są zobowiązani do wykupywania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Tutaj jakby konsultowałem się dzisiaj z jednym z moich tajnych współpracowników, znaczy no nie tajnych, jednym z moich jawnych tajnych współpracowników. Chodzi oczywiście o Rafała z kanału Ovation TV. Zapomniałem go spytać, ale zdaje się, że lekarze tak muszą wykupywać obowiązkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. No i jeżeli to będzie tak wyglądać, no to będą dwa razy płacić to ubezpieczenie, bo raz, że będą wykupować sobie w prywatnej firmie, a dwa, będą państwowo się zrzucać. No i tylko pytanie, po co to ma być państwowe, skoro są już prywatne. No, chyba że to będzie tak, że pacjenci będą się zrzucać, czyli wszyscy będą się zrzucać, czyli po prostu wszyscy podatnicy, czyli, znaczy, no, wszyscy, czyli po prostu ludzie sami sobie będą płacić za szkody powstałe z działań lekarzy czy szpitali. No, więc tak jak mówię, jeżeli to będzie to pierwsze rozwiązanie, to spoko, tylko że no tak jak mówię, nie ma takiej potrzeby, no bo skoro są prywatne ubezpieczenia, no to przecież są one po to, żeby właśnie wypłacać odszkodowania, więc tutaj problemem nie jest, wydaje mi się, brak pieniędzy na wypłatę takich odszkodowań, tylko problemem jest, no jakby, przewlekłość spraw sądowych, skomplikowanie przepisów, więc zamiast tworzyć jakiś dodatkowy fundusz i jeszcze jakby zabierać ludziom pieniądze, no to może właśnie wystarczy uprościć przepisy i usprawnić sądownictwo, tak żeby właśnie w drodze normalnego procesu cywilnego pozwu taki człowiek, któremu no, na przykład obcięli nie tą nogę, co trzeba, no to mógł uzyskać odszkodowanie w jakieś tam milionowe, tak jak w Stanach Zjednoczonych. No tak, tylko że zapisu akurat zdaje się, że czas trwania spraw sądowych się wydłużył. No, więc padło piękne zdanie tutaj zacytuję, reorganizacja służby zdrowia tak, żeby działała w tych nagłych wypadkach. Najpierw teleporada, no a potem coś tam, więc tutaj widzę, że te teleporady... Ja wiem, że się nie mówi służba zdrowia, tylko system opieki zdrowotnej, no ale jakby oni sami mówią służba zdrowia, poza tym to określenie jest krótsze, więc będę używać tego określenia służba zdrowia. Jeżeli to kogoś uraża, bo ogląda to jakiś lekarz albo pielęgniarka, z góry przepraszam, nie chodzi mi o to, żeby tutaj kogoś urazić, tylko po prostu oszczędzić czas antenowy. No oczywiście musiałem ten zaoszczędzony czas antenowy zmarnować na wytłumaczenie, czemu używam służba zdrowia, a nie system opieki zdrowotnej. No więc, tak jak mówię, widzę, że te teleporady już na dobre weszły do służby zdrowia. Znaczy, oczywiście jakby tutaj nie ma w tym nic dziwnego, no teraz te teleporady zrobiły się modne przy okazji grzyba, ale no ja tam mam prywatne ubezpieczenie zdrowotne i też jakby zawsze przed umówieniem się do lekarza, jak mi coś dolega, mam możliwość, żeby się skonsultować na odległość i jakby no nie widzę w tym nic dziwnego, więc tutaj jakby pan Kaczyński snuje wizję, że teraz ta państwowa służba zdrowia będzie działać jak porządnie, dobrze zorganizowana, prywatna jakaś tam placówka medyczna. No więc obawiam się, że nie, że tak nie będzie. No ale zobaczymy, no obiecali, być może faktycznie więcej pieniędzy przyłoży się na większą jakość, ale wątpię w to. Więc jeżeli nadal będzie właśnie korupcja, jeżeli dalej lekarze będą marnowali czas na wypełnianie papierków, a nie na leczenie, jeżeli będzie właśnie ta biurokracja i centralne zarządzanie, to obawiam się, że nici ze sprawnej służby zdrowia, z dostępu do specjalistów i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, dalej pan prezes mówi o podatkach. Likwidują niespotykany na świecie degresywny system podatkowy. Więc tutaj chciałbym wyjaśnić, ponieważ ktoś może nie wiedzieć, o co chodzi, co to jest degresywny system podatkowy, i wydaje mi się, że pan prezes sam mógł do końca nie wiedzieć, o co mu chodzi, bo wiele osób myli podatek degresywny z podatkiem regresywnym. Podatek regresywny oznacza, że tam jak na przykład zarabiasz sobie, nie wiem, przykładowo 100 tysięcy i od tych 100 tysięcy płacisz tam powiedzmy 10% podatku, ale jak zarabiasz już na przykład 150 tysięcy, no to o, tu może tak zróbmy, że tu jest te 100 tysięcy, a tu masz 150 tysięcy, czyli tak, od tych 100 tysięcy płacisz 10%, a od tych 50, od tej nadwyżki płacisz na przykład 20%, więc jak zarabiasz 150 tysięcy, to płacisz 20 tysięcy podatku. To jest podatek progresywny, tutaj jakby wyjaśniam, to mamy teraz w Polsce podatek progresywny, czyli im więcej zarabiasz, tym jakby ta stawka podatkowa jest większa. Natomiast w podatku regresywnym jest odwrotnie, czyli tu masz te 100 tysięcy, tak? Tu jest 100 tysięcy, a tutaj jest 150 tysięcy i teraz od tych 100 tysięcy płacisz na przykład 10%, a od tych 50 tysięcy płacisz na przykład tylko 5%. No, więc to jest podatek regresywny. Natomiast pan Kaczyński użył określenia podatek degresywny. I teraz pytanie, czy on wiedział... Aha, no i właśnie, często ludzie mylą ten degresywny z tym regresywnym. I pytanie, czy pan prezes wiedział, co powiedział, bo mógł nie wiedzieć, mógł to powiedzieć nieświadomie, mógł właśnie pomylić ten degresywny z regresywnym, chociaż w Polsce nie ma regresywnego, w Polsce jest progresywny, ale de facto jakby system jest tak skonstruowany, że no mam znajomych, którzy zarabiają na przykład tam znacznie więcej ode mnie, setki tysięcy złotych tam powiedzmy rocznie, i tego podatku efektywnie płacą mniej niż ja, no ze względu na jakieś tam luki, odpisy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, o co mogło mu chodzić, natomiast ja może wyjaśnię, co to jest ten degresywny. Degresywny to jest de facto inna nazwa progresywnego. Nie wiem, czemu użył akurat tej nazwy, tylko że jakby progresywny w teorii działa tak, że jakby ta stawka zwiększa się co jakiś czas, cały czas się zwiększa, a degresywny działa tak, że się zwiększa do pewnego momentu, a potem przestaje się zwiększać. Tak w dużym skrócie. I oczywiście ktoś tutaj może się przyczepić, że to nie o to chodzi, że w degresywnym chodzi o to, że jak spadają dochody, to spada też stawka, ale jakby de facto to jest, no, praktycznie rzecz biorąc, to samo progresywny i degresywny, więc skoro chcą zlikwidować podatek degresywny, czyli ten, w którym w pewnym momencie ta stawka przestaje rosnąć, to zakładam, że chcą wprowadzić progresywny i ta stawka będzie rosnąć cały czas. Czyli ktoś im więcej będzie zarabiać, jeżeli ktoś będzie zarabiać 100 tysięcy, to będzie tam płacić więcej, a jak będzie zarabiać 200 tysięcy, to jeszcze więcej, a 300 to jeszcze i tak dalej do 100%. Tak podejrzewam, że mogą w ten sposób myśleć. Oczywiście nie powiedzieli tego, po prostu się pytam. Panie prezesie, co pan miał na myśli, mówiąc, że zlikwidujecie podatek degresywny? Czy to znaczy, że wprowadzicie podatek progresywny z stawką na przykład 100% dla ludzi zarabiających 1 000 000 złotych rocznie? Czy wprowadzicie podatek regresywny ze stawką na przykład 5% dla ludzi zarabiających 1 000 000 rocznie? No, ale tego nie wyjaśnili i podejrzewam, że pan prezes mi nie odpowie na to pytanie, bo pan prezes nie ma czasu na odpowiadania na pytania jakiegoś tam podrzędnego youtuberka. Dobrze, ale to wyjaśniłem. Więc nie wiadomo, jaki będzie ten docelowy system podatkowy. Czas pokaże. Dobrze, natomiast powiedział coś pan prezes bardzo fajnego, że podniosą kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. I to jest spoko. I to jest akurat spoko, chociaż, no bo tak, generalnie jakby z tą kwotą wolną od podatku Polska bardzo źle wyglądała na tle świata, bardzo słabe to było, no więc mam nadzieję, że teraz jakby będzie lepiej, ale kiedy to wprowadzą, czy od przyszłego roku, czy za 5 lat, nie wiadomo. Ja kiedyś nawet robiłem takie wyliczenia, jak znajdę znaczy, bo generalnie mają podnieść w ogóle progi podatkowe i właśnie to też jest spoko, bo teraz ten wyższy próg podatkowy będzie od 120 tysięcy, do tej pory to było gdzieś koło 80. I ja robiłem swojego czasu takie wyliczenia, bo no powiedzmy sobie szczerze, z zapisu faktycznie te pensje rosły, to znaczy rosły też ceny, no jak mawiał klasyk Andrzej Duda, wybitny ekonom, no ceny rosną, bo pensje rosną, a czemu pensje rosną, bo ceny rosną. No więc te ceny, te pensje faktycznie rosły za czasów PiSu i zrobiłem kiedyś takie wyliczenia, jak znajdę ten wykres, to go tutaj gdzieś wrzucę, że jeżeli te pensje będą rosły tak, jak rosły do tej pory, to za jakieś 4-5 lat przeciętnie zarabiający Polak będzie w grupie najlepiej zarabiających ludzi, w sensie w tym najwyższym progu podatkowym. No to takie rzeczy tylko w Polsce. No ale teraz być może się to nie stanie, no bo teraz mają podnieść ten próg podatkowy do 120 tysięcy, więc jak ktoś będzie zarabiać do 30 tysięcy, nie będzie płacił w ogóle podatku, a do 120 tysięcy to tam będzie płacić te 17%, czy ile tam jest. Zakładam, że nie zrobią takiego numeru, jak zrobili poprzednio przy podnoszeniu kwoty wolnej od podatku, że dobra, zarobię 30 tysięcy, nie płacę podatku w ogóle, no tak, tu jest 30 tysięcy, ale jak na przykład zarobię 60 tysięcy, to wtedy będę płacił podatek od tych wszystkich 60 tysięcy. Spodziewam się po nich wszystkiego, podejrzewam, że mogą tak zrobić, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że nie będą na tyle perfidni, ale jak im się nie będzie spinać, no to podejrzewam, że są zdolni do wszystkiego. Dobrze, no więc zresztą powiedzmy sobie szczerze, no jakby podatki podatkami, fajnie, dobrze, obniżają, super, ale no powiedzmy sobie szczerze, jakby jakakolwiek obniżka podatków nie ma sensu, jeżeli nie obniżą wydatków, no bo okej, jak z jednej strony będą przycinać, no to z drugiej strony też muszą gdzieś przyciąć, a jeżeli to ma wyglądać tak, że okej, będą mniej zabierać bezpośrednio obywatelom, ale będą na przykład wyciągać z jakby tylnej kieszeni poprzez dodruk pieniądza, no to wychodzi na jedno, tak? No jedno i drugie, czy zabieramy ludziom pieniądze normalnie z portfela, czy zabieramy ludziom wartość tych pieniędzy, czyli dobra, które mogą kupić za te pieniądze przez dodruk tego pieniądza, a w konsekwencji przez inflację, no to jakby zwykłemu podatnikowi od ekonomicznej strony nie robi to żadnej różnicy. No różnica jest tylko taka, że jak ci zabierają w podatkach, no to jakby to widzisz, a jak ci zabierają poprzez ten tak zwany podatek inflacyjny, czyli przez dodruk pieniądza, to tego nie widzisz. No, więc tutaj jest ta różnica. Więc okej, obniżka podatków, spoko. Pytanie, z jednej strony przecinacie, pytanie, gdzie przytniecie z drugiej strony. No, coś tam pan prezes opowiadał o jednolitym, czyli jednym modelu kontraktu pracy. No, w sensie chodzi o likwidację tych umów cywilnoprawnych, zwanych przez różnych złośliwych socjalistów umowami śmieciowymi. No więc jest to obraźliwa nazwa i no i się, dziwię się, że nikt tutaj nie mówi o hate speechu, o mowie nienawiści, no bo taka nazwa jest obraźliwa. Ktoś, kto pracuje na umowie cywilnoprawnej, nie pracuje na umowie śmieciowej, pracuje na umowie cywilnoprawnej na własny rachunek. Ja bardzo często wykonuję różne zlecenia dla różnych ludzi, no i sobie nie życzę, żeby mówić o mojej pracy, że to jest praca śmieciowa. Bardzo sobie tego nie życzę, dobrze? No, więc tak to wygląda. No, więc reasumując, będzie fajnie, będzie więcej pieniędzy, będzie obniżka podatków, no ale jak ktoś bardzo dużo zarabia, no to już będzie miał podwyżkę podatków, tak, no bo o tym też jakby trochę nieśmiało, ale też mówili, że tak, że obniżymy podatki, ale ci najlepiej zarabiający będą mieli te podatki podwyższone. No, więc można domniemywać, że to wszystko to jest jeden wielki pic na wodę. Kolejny punkt tego nowego Polskiego Ładu, polityka mieszkaniowa, jak ją zrobić? No i tutaj oczywiście, no jak, no powołać jakąś centralną instytucję, no bo poza wyobraźnią pisowców jest, żeby człowiek sam zasuwał, ciężko pracował, odłożył na własne mieszkanie, kupił je za gotówkę, to jest poza wyobraźnią przeciętnego pisowskiego polityka. Nie. Polski Ład ma polegać na tym, że się oddajesz w niewolę banksterskiej międzynarodówce. No, jak nie chcesz wziąć kredytu, okej, możesz się nie oddawać w niewolę, możesz pracować i odkładać, ale to, co odłożysz, część tego zje ci inflacja. No, więc Więc, ale okej, okay, nie chcesz, ciężko pracujesz, odkładasz, nie chcesz wziąć kredytu, no to co państwo zrobi? Państwo ci zabierze pieniądze w podatkach, no bo skoro dobrze zarabiasz, to ci trzeba zabrać, skoro stać cię na jakby oszczędzanie i państwo ci zabierze i da komuś, kto sobie ten kredyt wziął, tak? Dużo było mowy właśnie o tym, że no, właśnie pan Kaczyński proponował, że będzie spłacać kredyty mieszkaniowe osobom, które zrobią sobie dziecko. No, czyli tak jak z 500+, po prostu pieniądze za kopulację, tak? W normalnym kraju to się nazywa przepłacona prostytuta, a w Polsce to się nazywa elektorat. No, więc chociaż jedną fajną rzecz tutaj zaproponowali, zniesienie jakby wymogu pozwoleń na budowę małych domków. Tam zdaje się, że do 70 metrów jakichś tam parterowych małych domków. Spoko, świetna sprawa tutaj, jakby plus. Więc to jest spoko, to jest świetna sprawa. Potem były piękne słowa o polskiej wsi, że PiS reprezentuje wieś i dlatego próbuje niszczyć hodowców futerkowych, ubój rytualny i małych, średnich rolników. Znaczy, o tym już nie powiedzieli, ale tak robili. Więc, ktoś tutaj może powiedzieć, ja też chcę wyjaśnić, bo ktoś może powiedzieć, że rolnicy sami są sobie winni, bo głosowali na PiS, że większość rolników głosowała na PiS, to bardzo dobrze, niech tak mają. No nie, to PiS być może chce, żebyście tak myśleli, natomiast to tak nie działa. Znaczy, PiS działa w myśl zasady dziel i rządź, więc jeżeli się napuści miastowych na rolników, a rolników na miastowych, to PiS-owi w to mi graj. No więc są pretensje, wiele osób ma pretensje do rolników, że głosowali na PiS, a teraz strajkują i o co im chodzi, było nie głosować na PiS. No więc wyjaśnijmy, ja zresztą chyba kiedyś też wspominałem o tym na kanale, być może, a może nie. W Polsce jest, nie wiem, x rolników. Jakieś kilka procent, 4-5% to są ogromne latyfundia, ogromne przedsiębiorstwa rolne, to już nie są rolnicy, to są duże przedsiębiorstwa, które coś tam produkują. Jakieś 40% rolników to są tacy właśnie średni rolnicy, którzy mają tam po kilkadziesiąt hektarów, produkują, coś tam hodują na własne utrzymanie, na utrzymanie rodziny. No tacy drobni przedsiębiorcy rolni, takie małe i średnie rolne przedsiębiorstwa. Natomiast cała reszta to są rolnicy, którzy mają po kilka hektarów, zazwyczaj bardzo często nic nie produkują, ale mają jakiś tam kawałek ziemi, dostają jakieś tam dotacje, więc nazywają się rolnikami. No i oni sobie głosują na PiS. Więc jak widzicie rolnika, który strajkuje, to proszę do niego nie wyskakiwać z mordą, że po coś głosował na PiS, bo on być może wcale na PiS nie głosował. Akurat no ci, tak jak mówię, ci, którzy głosowali na PiS, no to prawdopodobnie tak zakładam, że to są ci właśnie, którzy tam mają po kilka hektarów i nie żyją z produkcji rolnej, tylko żyją właśnie z socjalu. To tylko tyle chciałem wyjaśnić, więc no ale poza tym też padło kilka ciekawych propozycji, jakieś tam uproszczenie procedur, jakieś tam zwroty podatków, więc podejrzewam, że być może pan prezes zorientował się, że piątka dla zwierząt było bardzo głupim pomysłem i nie należy jakby drażnić rolników, więc teraz tutaj jakby szuka sposobów, żeby zrobić chłopom dobrze, że się tak wyrażę. Oczywiście tutaj też była mowa o walce z wykluczeniem komunikacyjnym na wsi. To jest też takie po lewej stronie bardzo modne określenie, wykluczenie komunikacyjne. Więc założę się, że jakby nie zrobią tego tak, że na przykład uproszczą przepisy i pozwolą, żeby każdy, kto ma samochód, mógł świadczyć odpłatny przewóz ludzi ze wsi do miasta, czy tam ze wsi do ze wsi. Czegoś takiego pewnie nie zrobią, tylko właśnie pan prezes obiecywał, że, znaczy tak jak zrozumiałem, oczywiście nie powiedział tego wprost, ale rozumiem, że po prostu będą dopłacać do nierentownych kursów pociągów i PKS-ów, żeby autobusów, oczywiście chodzi o autobusy, ale tutaj mam takie podejrzenie, że być może pan prezes nie zdaje sobie sprawy, że większość autobusów wożących ludzi między miastami jest prywatna, że nie ma już PKS-ów, tylko to są prywatni przedsiębiorcy, więc być może podejrzewam, że pan prezes może nie zdawać sobie z tego sprawy, że to może być poza jego zdolnością pojmowania świata, no ale kto go tam wie. No, tam jakieś gazociągi, wodociągi, kanalizacja w każdej wsi, no spoko, w 2021 no już by faktycznie wypadało. Dobrze, kultura. Kolejny element. Pan prezes mówił o kulturze, że chce umacniać polską kulturę. No i tutaj oczywiście jakby tam nie ma niespodzianek. Więcej pieniędzy dla artystów, więcej pieniędzy na muzea i zabytki, więcej lekcji historii. Tutaj w tej części o kulturze słowo Polak, Polska, Polski padło około 15 razy, co daje średnio jedno słowo co kilkanaście sekund. No cóż, ze słowami jest tak samo jak z pieniędzmi. Im jest ich więcej w obiegu, tym tracą na wartości. Dobrze, no później na mównicę wszedł Wateuszek z Morawiecki i ja tutaj sobie zrobię przerwę, zwilżę gardło. Pochwalił się, że polska gospodarka się rozwija. Panie premierze, polska gospodarka rozwija się nie dzięki PiS-owi, nie dzięki waszym działaniom, tylko pomimo tych działań. Więc premier chwalił się, że mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Nie pochwalił się już tym, że mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej. Tym się już jakoś tak chętnie nie chwalił. Kiedy PiS dochodził do władzy, to ta inflacja była bardzo niska. Właśnie była najniższa w Europie, teraz jest najwyższa w Europie. No więc pan premier mówił o pięciu filarach. I pierwszy, czyli właśnie ta służba zdrowia, no to tam już coś mówiłem. On, Wateuszek, mówił troszeczkę bardziej szczegółowo. Ale no generalnie mówił o tym, znaczy, bo może tak, prezes Kaczyński mówił o tym, co rząd da, natomiast już premier Morawiecki mówił o tym, co rząd zabierze. To znaczy, no o tym już musiał mówić Wateusz, no bo pan prezes nie mówił o tym, nie mógł o tym mówić, pan prezes może mówić tylko dobre rzeczy, a Wateuszek może mówić takie średnie rzeczy, a takie złe rzeczy, no to tam Gowin trochę mówił o złych rzeczach. W każdym razie ma być nowa składka. Nie podatek, tylko składka, żeby było jasne, bo PiS nie podnosi podatków, PiS podnosi składki, daniny i opłaty. Co prawda z punktu widzenia podatnika nie ma żadnej różnicy, ale jakby wystarczy coś inaczej nazwać i już to nazewnictwo zmienia rzeczywistość. Nie, to jest myślenie magiczne. Widzę, generalnie dostrzegam to głównie po lewej stronie, ale wygląda na to, że PiS kieruje się tymi samymi kryteriami. Jest taka wiara w moc słów, że no, kwestia chociażby tych LGBTiaków tak zwanych, no oni wierzą, że jak powiem, że mam inną płeć niż biologicznie mam, no to już tą inną płeć mam. No to jest myślenie magiczne i tutaj jakby pan Wateuszek wyznaje tą samą filozofię, że jak powiemy, że coś nie jest podatkiem, to nie jest podatkiem, mimo że jest podatkiem. Tak jak mówi stare amerykańskie porzekadło, jeśli coś wygląda jak kaczka i chodzi jak kaczka i gdacze jak kaczka, to prawdopodobnie jest to podatek. Wróć, kaczka. No, więc tak to wygląda. No, więc będzie ta nowa składka. No, ale żeby było jasne, generalnie będzie więcej pieniędzy, więcej centralizacji, jakoś to będzie. No, Wateuszek przechwalał się, ile to zrobili dla służby zdrowia, no więc ja odsyłam do mojego vloga ze szpitala, o którym już wspominałem. Zresztą co do tego vloga, to uważam, że i tak bardzo dobrze trafiłem. Wydaje mi się, że w innych szpitalach jest dużo gorzej. To znaczy, nie wiem, czy jakby tam wyposażenie i tak dalej jest gorsze, ale myślę, że jakby obsługa może być dużo gorsza, bo ja naprawdę bardzo miło wspominam tą ekipę medyczną, którą tam w szpitalu spotkałem. Dobrze, są oczywiście w Polsce jakieś tam nowe, ładne, eleganckie szpitale, tylko że one stoją puste, bo nie mają kontraktów z NFZ-em. Znaczy, no są po prostu prywatne, więc jak ja miałem tą łąkotkę robioną, no to okej, czekałem tam, dosyć krótko czekałem, bo tylko chyba około 4 miesięcy i zrobili mi to, no dochodzę jeszcze do siebie. Mogłem sobie to zrobić prywatnie, ale bym zapłacił 5000 zł. No więc tak to wygląda w naszym kraju. Kolejny temat, nowy system podatkowy, to jest ten drugi filar, tak? I pan Wateuszek powiedział, że na tym nowym systemie ma skorzystać 18 milionów Polaków. Więc jak łatwo policzyć, 18 milionów Polaków straci na tym nowym systemie podatkowym. Ale to nie jest problem, bo akurat PiS-owi do rozwalania Polski wystarczy poparcie połowy Polaków. No, ten system tak działa, że jak połowa zagłosuje, że można zjeść drugą połowę, to można ją zjeść. I tu się zatrzymam na chwilę jeszcze, wracając właśnie do służby zdrowia, bo właśnie tak jak mówiłem, skonsultowałem się z moim jawnym, tajnym współpracownikiem Rafałkiem z kanału Ovation TV i on właśnie zwrócił mi uwagę na bardzo ciekawą sprawę, jeśli chodzi o właśnie Rafała, bo Rafał właśnie pracuje jako lekarz i teraz właśnie pytanie, jeśli chodzi o ten nowy system podatkowy, no znaczy w sumie tutaj już jakby podałem odpowiedź. Pracownicy której branży zarabiają w tym kraju najwięcej? Tak, no to jakby tutaj macie 3 sekundy na odpowiedź. Cyk, 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 cyk. No oczywiście lekarze. To znaczy może nie wiem, czy najwięcej, być może niektórzy zarabiają więcej, być może tam informatycy albo jesteś tam inni, ale lekarze zarabiają całkiem spoko, tam jakby na pewnym etapie kariery zaczynają zarabiać bardzo dobrze, więc tak można domniemywać, że skoro z jednej strony niby tam PiS chce obniżyć podatki, ale z drugiej strony pewnie docelowo niektórym podnieść, a oprócz tego wprowadzić nową, dodatkową, dosyć wysoką składkę, która nie będzie kosztem uzyskania przychodu, to z tego wynika, że no, lekarze, którym niby PiS chciał zrobić dobrze, będą sobie sami tą dobroć finansować. No, więc znaczy, Rafał tak sobie wyliczył, że średnio lekarz będzie zarabiać kilka tysięcy złotych miesięcznie mniej. No, efekt jaki z tego będzie, no to wiadomo, po prostu mniejsze zarobki, ergo mniejsze parcie do zawodu, ergo większa emigracja lekarzy, ergo generalnie mniej lekarzy, mniej specjalistów w Polsce, wykształconych za polskie pieniądze podatnika, ergo większe kolejki do lekarza. Brawo! Super PiS, super partia, cytując klasyka. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. Bardzo piękna idea, bo tak jak mówię, no dotychczas ta kwota wolna od podatku wyglądała śmiesznie na tle nie tylko Europy, ale i świata. No tylko tak jak mówiłem, no mam nadzieję, że to będzie realne podniesienie tej kwoty wolnej od podatku. No tam ma być też podniesienie tego właśnie drugiego progu do 120 tysięcy, o tym też już wspominałem, o tym wzroście płac, spoko, jakby, no mówię, niech obniżają te podatki, niech podnoszą te progi, tylko niech z drugiej strony też przytną wydatki, bo jak nie przytną, no to o kant tyłka rozbić. No więc na szczęście nie obiecali podniesienia 500+, i znaczy obiecali tam niby jakieś dodatkowe 12 tysięcy ekstra do wykorzystania na każde drugie i kolejne dziecko. No i to się ma nazywać rodzinny kapitał opiekuńczy i oczywiście jest to element polityki demograficznej. Czy to spowoduje wzrost dzietności w Polsce? A czy 500+ spowodowało wzrost dzietności w Polsce? No, odpowiedź jest jasna, nie. Trzeci filar, czyli emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku. Oczywiście tutaj wiele osób mówi o tym, że emerytury powinny być zwolnione z podatku dochodowego. Ja powiem szczerze, że tutaj jakby nie jestem do końca przekonany, ponieważ no jakby w założeniu te emerytury biorą się ze składek na ZUS, czyli człowiek pracuje, płaci te składki na ZUS i te składki ZUS są zwolnione. One są kosztem uzyskania przychodu, od nich się podatku nie płaci, ale ktoś je zarobił, to był przychód, oddał je do ZUS-u, a potem po latach dostaje je z powrotem, więc to jest ten przychód, ten sam przychód, który kiedyś przed laty był wypracowany, no to teraz wypada jakby no, od tego ten podatek zapłacić. No ale generalnie sama idea podatku dochodowego, kto śledzi mój kanał, to wie, że ja generalnie jestem przeciwny podatkowi dochodowemu. Podatek dochodowy tutaj jakby tworzy dużo ciekawsze paradoksy, nie wiem czy wiecie, ale zgodnie z prawem, to znaczy były różne wyroki, być może były różne wyroki w podobnych sprawach, ale zdarzało się, że no były w internecie takie popularne banki czasu, że ty coś zrobisz dla mnie, ja coś zrobię dla ciebie. I nie wiem, czy to gdzieś była jakaś decyzja, czy urzędu skarbowego, czy jakiegoś sądu, że generalnie, jak ktoś tobie wyświadcza przysługę, o weźmy na przykład właśnie tego Rafałka z kanału Ovation TV, jeżeli ja poproszę Rafała o jakąś taką konsultację lekarską, coś go spytam, bo słuchaj Rafał, coś mnie boli, co ty o tym myślisz i jak mi Rafał pomoże i nie weźmie za to pieniędzy, To w myśl podatku dochodowego to jest dla mnie przychód. I ja od tej przysługi, którą mi kolega wyświadczył, powinienem zapłacić podatek. tak to działa. No w sumie to jakby wyjaśnia, dlaczego w Polsce prostytucja nie jest opodatkowana. No bo gdyby prostytucja była opodatkowana, przepraszam, nie prostytucja, teraz się nie mówi prostytucja, tylko mówi się sex working, bo prostytucja to jest słowo, które stygmatyzuje i obraża. Znaczy, ja znam dużo bardziej obraźliwe słowa na prostytucję, ale jakby na moim kanale nie ma wulgaryzmów. No w każdym razie, gdyby prostytucja była opodatkowana, no to w myśl tego, co mówiłem wcześniej, jeżeli chłopak pójdzie z dziewczyną do łóżka i ta dziewczyna mu da nie za pieniądze, tylko z miłości, no to jeżeli prostytucja byłaby opodatkowana, no to ten chłopak powinien zapłacić podatek dochodowy za to, że się przespał z tą dziewczyną. Dlatego tak jak mówię, ja generalnie jestem za tym, żeby podatek dochodowy wywalić i nie powinno go w ogóle być. To jest absurdalna idea. Oczywiście PiS czy jakikolwiek inny polityk będzie się tłumaczyć, że nie można zlikwidować podatku dochodowego, bo nigdzie na świecie nie został zlikwidowany i wszędzie na świecie jest, co też nie jest do końca prawdą. No ale skoro nigdzie na świecie nie ma, no to my nie możemy być pierwsi, bo my możemy robić tylko jedynie to, co się robi na Zachodzie, tak? Bo to jest nasz wzorzec. No więc, No oprócz tego tam też Wateuszek mówił o tym, że emeryci będą mogli dorabiać do emerytury sobie i od tego też nie będą płacić podatku. No spoko, więc ja tak jak mówię, jestem za tym, żeby to w ogóle rozciągnąć na cały naród, żeby każdy, kto będzie chciał sobie dorobić, zarobić, żeby nie musiał płacić podatku dochodowego. Filar czwarty, polityka mieszkaniowa. Tutaj Wateuszek też się chwali, ile to mieszkań oddali do użytku, znaczy to nie PiS je oddał do użytku, tylko deweloperzy, żeby było jasne. No ale skoro jest taka wielka podaż mieszkań, jak to mówi Wateuszek, no to pytanie, czemu te mieszkania cały czas drożeją? No bo jakby ludzie się nie rodzą, nie ma więcej nowych ludzi, a podobno jest mnóstwo nowych mieszkań, więc mieszkania powinny tanieć, a z jakiegoś dziwnego powodu nie tanieją. Znaczy, ja mam swoje przemyślenia na ten temat, ale jakby tutaj nie będę się rozwijał z tego względu, że no za dużo dygresji robię. Ten film już trwa, zdaje się, że 40 minut prawie, czy 35, czy ileś, więc jakby do celu. No więc tak, polityka mieszkaniowa, tutaj jakby właśnie najpierw były te przechwałki, no ale te właśnie wspomniał o tym uproszczeniu tej budowy, proceduralnym uproszczeniu budowy małych domów. I tak jak mówię, tutaj piękna sprawa, tutaj plus. Wateusz obiecuje uproszczenie przepisów budowlanych, odbiurokratyzowanie branży, trudne słowo, super, świetna sprawa, czekam z niecierpliwością na efekty. No ale akurat gwarancja wkładu własnego już nie jest super, no bo no tak jak mówię, Polska kredytem stoi, postaw się, a zastaw się. No tam też Wateuszek obiecywał umorzenie części kredytów dla osób, które zrobią dzieci, więc to też jest patologia, no ale o tym to już mówiłem. Generalnie płacenie ludziom za robienie dzieci, no to jest no jakby dobra, już nie będę się rozwijać. Docelowo PiS-owi się marzy, żeby każdy w Polsce miał swoje mieszkanie i no ja się tak generalnie jakby idea piękna, ale ja się zastanawiam, czy to jest faktycznie takie ważne, czy jakby celem życia jest mieć własne mieszkanie, bo ja nie wiem, czy w Niemczech albo w Wielkiej Brytanii, czy wszyscy ludzie, niby PiS się tam powołuje na te bogate kraje zachodnie, w Niemczech chyba mniej ludzi mieszka we własnym mieszkaniu niż w Polsce. Znaczy, jakby gdzieś kiedyś o tym czytałem, kwestia do zweryfikowania, proszę to sprawdzić, ale coś mi się wydaje, że właśnie w tych bogatych Niemczech jednak ten odsetek ludzi mieszkających we własnym mieszkaniu jest mniejszy. No więc punkt piąty, wielki program inwestycyjny, który wygeneruje 500 tysięcy miejsc pracy. No tak, no bo miejsca pracy generowane przez państwo wszyscy bardzo dobrze widzą, ale miejsc pracy zlikwidowanych przez państwo, no tego już tak wyraźnie nie widać. Ma być około 650 miliardów na inwestycje na przestrzeni 5-7 lat, to więc licząc nawet jakby 10% na różne tam prezenty, łapówki i inne rękojmie, no to ktoś się ładnie obłowi, no to aż człowiek ma ochotę zmienić poglądy i zapisać się do PiS-u. No więc oczywiście inwestycje w infrastrukturę, ekologiczny transport, no akurat te elektryczne samochody, no to przecież w Polsce już tutaj od wielu lat są produkowane i od dawna i ile polskich samochodów, polonezów, syren elektrycznych zostało wyprodukowanych? Zero. Dobra, może troszeczkę przesadzam, śmieszkuję sobie. Zdaje się, że tam jeżdżą już po drogach jakieś tam prototypowe modele tych właśnie syren elektrycznych, no ale jakby, no dobra, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niby obietnice są wielkie, że będą inwestować w to wszystko. Tam poza tym mają być świetlice jakieś tam wiejskie, boiska, ośrodki kultury. No generalnie każda rodzina ma mieć swoje własne boisko do piłki nożnej. Nie no, oczywiście też jakby sobie śmieszkuję, ale bardzo dużo tutaj obiecują, że będzie 100 tysięcy nowych boisk. Dopłata do fotowoltaiki, no tam tego typu różne rzeczy. Na to jest moda, więc trzeba o tym mówić, tak. Wsparcie dla rolników, no to o tym też już mówiłem. No i ładnie właśnie mówią o rozwoju polskiego rolnictwa, no ale do tej pory robili zupełnie inaczej. No więc oczywiście wszystko to po to, ten nasz nowy Polski Ład jest po to, żeby za kilkanaście lat przeciętna polska rodzina żyła na poziomie bogatych państw Europy Zachodniej, Europy Południowej, że tak powiedział Wateuszek z Morawiecki akurat. Może tak, drogi wyborco PiS, więc chcesz podnieść sobie standard życia, to nie musisz głosować na PiS, po prostu daj mi prawo do zaciągania zobowiązań w twoim imieniu i ja ci tak podniosę stopę życiową, że ty się nie pozbierasz. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że właśnie bogate państwa, na które PiS się powołuje, to zwłaszcza te państwa południowe, to jakby, może tak, wymieńmy. Grecja, bankrut. Włochy, bankrut. Hiszpania, bankrut. Portugalia, bankrut. Wszystkie te państwa, które wymieniłem, te południowe, bogate państwa, na których chcemy się wzorować. Cypr, weźmy Cypr, też bankrut. Więc powoływanie się na te państwa to jest, brzmi trochę jak strzał w stopę. Tak jak Wateuszek o tym mówił, to słyszałem takie i takie strzał w stopę i takie no tak to interpretuję. No więc, no tam oczywiście dodałbym jeszcze Francję i Belgię, one też mają poważny problem z zadłużeniem. Wszystkie te państwa, te bogate państwa, na które PiS się powołuje, są zadłużone na poziomie od 100 do 200% swojego PKB. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby te państwa przez cały rok nic nie robiły, tylko pracowały i spłacały zadłużenie i nic by nie konsumowały. Wyobraź sobie taką sytuację, że jakby wszystko, co zarabiasz, nie możesz wydać ani złotówki, tylko wszystko, co zarobisz, nie możesz sobie ani nic do jedzenia kupić, ani nic do ubrania, nie możesz nic wydać, ani złotówki, tylko wszystko idzie na spłatę kredytu, to po roku i tak ci się tego kredytu nie uda spłacić. No więc to jest wzorzec Wateusza z Morawieckiego. No ale no w czym można powiedzieć, w czym problem? No tak, no to jest stara polska tradycja. Postaw się, a zastaw się. Dlatego to się nazywa Polski Ład. Tak? Nowy Ład to byłoby coś takiego, że spłacamy długi. To znaczy, może niekoniecznie, no bo akurat Nowy Ład no to jest nawiązanie do tego słynnego New Deal, który był w Stanach Zjednoczonych w latach 30., który był jedną chyba z głupszych rzeczy, jakie Stany Zjednoczone zrobiły w swojej historii. No ale jakby Polska się na tym wzoruje, nowy Polski Ład, postaw się, a zastaw się, po nas choćby potop, dzieci, wnuki będą to spłacać do ubabranej śmierci, no a my hulaj dupa, piekła nie ma. To znaczy ja wiem, że się mówi hulaj dusza, ale jakby ciężko mi mówić o duszy w kontekście trupa. No więc tak, w pewnym momencie natomiast chyba się przesłyszałem, ale przewinąłem sobie i okazało się jednak, że się nie przesłyszałem, bo pan Wateusz z Morawiecki powiedział, że te cele, może tak, te cele, które mają wzmocnić polską rodzinę na różnych etapach życia, a to dlatego, że wierzymy, że wartości, które są tam przechowywane, w sensie w tej rodzinie tradycyjnej polskiej, jak uczenie dzieci wartości pracy, uczenie czym jest gospodarność. Serio? Od sześciu lat robicie z Polaków życiowe niemoty, którym trzeba dać, jeszcze więcej dać pieniędzy. Snujecie wizję państwa, które kontroluje wszystko, każdy aspekt życia, życia gospodarczego, życia społecznego, i macie czelność mówić o gospodarności i o wartości pracy. Niech mi ktoś powie, czy oni naprawdę w to wierzą? No, ja jestem w szoku. Znaczy, generalnie nie wiem, czy wiecie, ale są, to, tylko że to jest teoria spiskowa. Będę się do kamery przybliżam. Powiem cicho, bo to jest teoria spiskowa, ale podobno w kierownictwie PiSu są plany, żeby zmienić nazwę państwa polskiego z Rzeczpospolita na Dejpospolita. Tylko cicho, to jest tajemnica. Dobrze, więc tak, potem na mównicę weszła pani marszałek Witek, no i ona tam w sumie nie mówiła nic konkretnego, tylko tak ogólnie, że będzie fajnie, zdrowo i pomyślnie, no i powiedziała też, że opozycja będzie ich pewnie krytykować, no bo pewnie będzie, tylko pewnie będzie robić to głupio, tak, publicznie będą krytykować, a prywatnie będą mówić, że to jest świetna ustawa, no szkoda, że my tego nie wprowadziliśmy. No, ale znaczy tak zresztą było jakby z jedną z tych wcześniejszych ustaw antygrzybowych, kiedy tam te różne budki i kosiniaki z mównicy krytykowały, że nie, że dajcie więcej pieniędzy, to jest za mało, zła ustawa, a potem jak nie zorientowali się, że mikrofon ich zbiera, no to tam sobie mówili, myśleli, że nikt tego nie słyszy, że to jest świetna ustawa, tak? Tylko powinni szybciej to wprowadzić. Czemu tak późno? Powinni szybciej to wprowadzić. No więc tutaj jakby hipokryzja w opozycji level hard. Jeżeli będą krytykować, to nie będą krytykować tak, żeby ograniczyć socjal, tylko pewnie będą krytykować w drugą stronę, że jeszcze więcej trzeba dać, za mało daliście. No, natomiast pani Witek powiedziała bardzo ciekawe zdanie. My nigdy nie będziemy oszczędzać na polskiej rodzinie, no bo wy generalnie nie umiecie oszczędzać, potraficie tylko zabierać i wydawać, bo wam powtykali do głowy jakieś keynesowskie dyrdy małe i wierzycie, że oszczędzanie jest złe. Dlatego okradacie, zadłużacie i demoralizujecie naród polski. Dobrze, na końcu wystąpił pan Gowin i zaczął od tego, że właśnie jednym z życiowych jego celów politycznych było podniesienie tej kwoty wolnej od podatku i że cieszy się, że w końcu udało mu się to zrobić. No nie, jeszcze wam się tego nie udało zrobić. Na razie udało wam się to dopiero obiecać, ale z tego, co ja pamiętam, to wy już to obiecywaliście w przeszłości, więc no czekam. Mam nadzieję, że to już w przyszłym roku, że to nie będzie gdzieś za 5-10 lat, jak was odsuną od władzy i wtedy powiecie, że chcieliście, ale nie zdążyliście. Tylko że to będzie już teraz szybko, bo to nie jest trudne. To wystarczy jakby w ustawie zrobić jedną małą zmiankę. No więc... Więc tak jak mówię, no czekam. Natomiast tutaj jakby też plus dla Gowina, że Gowin był na tyle uczciwy, że zwrócił uwagę na to. Znaczy właśnie ja nie mówiłem o tym wcześniej, ale miałem powiedzieć, tylko że zapomniałem chyba, że stracą na tym samorządy, ale jakby mają im to zrekompensować, no bo generalnie w Polsce jest tak, ja nawet tak podejrzewam, że te wcześniejsze obniżki podatku dochodowego i teraz te też, no bo tutaj jakby zakładam, że faktycznie jednak te wpływy z podatku dochodowego ogólnie będą mniejsze, jeżeli uda im się to wszystko zrealizować, co naobiecywali. Tylko chcę jakby tutaj, podejrzewam, że to może być świadomy cios i atak w samorządy, bo dosyć istotną częścią dochodów samorządów, gmin, powiatów chyba, nie wiem czy powiatów, no w każdym razie na pewno gmin, jest udział w podatku dochodowym. No a jeżeli tego podatku dochodowego będzie mniej, no to no, jakby samorząd nie ma takich możliwości, żeby sobie drukować pieniążki, więc samorząd będzie się musiał zadłużać. A jak będzie się zadłużać, jak się zadłuży za bardzo, to się likwiduje samorząd, wchodzi ten, jak on się nazywa, jakiś tam rządowy, nie, wyleciało mi teraz słowo, wchodzi jakiś tam, nie nadzorca, tylko, no i jakiś taki z góry koleś i mówi, że źle rządziliście i teraz ja będę tutaj robić wam samorząd, więc podejrzewam, że to może być świadomy atak, bo samorządy mają te same problemy, co państwo, że się zadłużają na potęgę. Jeżeli widzicie gdzieś, że miasto się rozwija i sobie myślicie, wow, jaki super gospodarz, jak się miasto rozwija, super, no to zajrzyjcie sobie jakby do budżetu gminy, sprawdźcie sobie, jak wygląda sytuacja finansowa gminy. Prawdopodobnie wasza gmina jest pierońsko zadłużona, tak jak moja kochana Nysa. Niby tam się w tej Nysie coś dzieje, jak tam bywam od czasu do czasu, przyjeżdżam, widzę, że to remontują, to budują i tak dalej, no ale jak patrzę na sytuację finansową gminy, no to trochę mi ręce opadają, uszy więdną, no ale cóż. No więc podejrzewam, że ta obniżka podatku dochodowego może być świadomym atakiem na właśnie samorząd i pan Gauvin zwraca na to uwagę, ale tam obiecuje, że mają to zrekompensować subwencją dla samorządów, więc no w sumie spoko, ja generalnie jestem za decentralizacją jak największą, no z tego względu, tak jak mówiłem, no państwo centralnie nie jest w stanie wszystkim zarządzać dookoła i jednak im więcej jakby decyzji jest podejmowanych na tym niższym poziomie, najlepiej na poziomie jakby jednostki, żeby jednostka sama o sobie decydowała, no to jest spoko, natomiast no jakby samorząd, jestem za tym, żeby samorząd jak najwięcej tutaj miał zadań. Tylko że no jakby w moim idealnym świecie to działa tak, że samorząd zbiera sobie podatki. No dobra, być może jest tam jakiś podatek centralny, ale generalnie to samorządy sobie zbierają podatki, większość podatków i przekazują je do centrali. No a w Polsce to wygląda tak, że jednak większość tego budżetu, może nie większość, ale tam bardzo istotna część tych pieniędzy, które ma samorząd, są zbierane centralnie, a potem przez centralę rozdawane tu i tam. No więc coś tam Gowin wspomniał o bonie mieszkaniowym, no, czyli standard zabrać jednym i dać drugim, no docelowo właśnie zabrać wszystkim i dać wszystkim, no bo to co rząd daje, no to widać, a co rząd zabiera, no to widać trochę mniej. Natomiast tutaj muszę przyznać panu Gowinowi, że no, stara się być uczciwy w tym, co mówi, bo mówił o 200 miliardach danych przedsiębiorcom jako jakaś tam tarcza i przyznał otwarcie, że to nie PiS dał, tylko podatnicy dali, więc tutaj jakby szacun, że o tym mówi, więc być może jakieś tam resztki moralności jeszcze się w nim tlą, bo generalnie jest beka z Gowina, że Gowin tam jest człowiek bez gumy, że nie ma kręgosłupu i takie tam. No więc, no jak się go słucha, to jednak na tle tych pisiorów, czy platfusów, czy już o zgrozo lewaków, to akurat pan Gowin wypada bardzo dobrze i jakby nie tylko na podstawie tego, co mówi, ale też na podstawie tego, co robi, no bo jednak jak był jeszcze w Platformie, no to tam przeprowadził te ustawy deregulacyjne, no tutaj jakby chwali się, twierdzi, że te podniesienie tej kwoty wolnej od podatku to też jego zasługa, bo on za tym tam niby podobno najbardziej optował, więc tutaj no jakby jakieś tam resztki szacunku dla pana Gauvin zostają. No bo co by o nim nie mówić, no faktycznie jakby tutaj politycznie bywa śmieszny, ale to jest bystry gość i świadomy i wydaje mi się, że on wie, co trzeba zrobić, żeby było dobrze. On wie, że niskie podatki i proste przepisy są najlepsze dla gospodarki. On wie, że ludzie dużo lepiej potrafią jakby sami się zatroszczyć o swoje dobro, a lepiej potrafią to zrobić niż państwo, że państwo bardziej szkodzi niż pomaga. Wydaje mi się, że Gauvin zdaje sobie z tego sprawy. No tylko, że on nie ma siły przebicia i co ma biedny zrobić, więc robi to, co może i dlatego jest z niego beka, że ten nie... jak to się mówi, nie oportunista, pragmatyk, tak? Że pragmatyk, oportunista, można to traktować jako synonimy. No więc też w pewnym momencie powiedział coś bardzo ciekawego. Mówił o potrzebie rozwoju przedsiębiorstw polskich i ogłosił, że rząd rozwija czerwony dywan dla polskich przedsiębiorców i moim zdaniem To było genialne porównanie. Ja nie wiem, czy pan Gauvin to robi świadomie, ale takie miałem wrażenie, jak go słuchałem i jakby tam próbował, no może niekoniecznie trollować, ale uświadamiać temu pisowskiemu elektoratorowi, wyborcom, pisowskim wyborcom, że... Że jednak to, co robi rząd, to nie jest takie do końca spoko i kolorowe, że to jednak nie rząd daje, że jednak to wszystko jest owiane tym czerwonym socjalem. No, więc tutaj plus dla Gauvina. Było to bardzo urocze. No, chociaż efekt jakby tego uświadamiania pewnie będzie znikomy, no ale miło, że jakby ktoś w PiSie, czy w całej tej biało-czerwonej koalicji tak zwanej zjednoczonej, tak zwanej prawicy, ktoś tutaj jakby szczerze, otwarcie mówi, że to wszystko z naszych pieniędzy. No, poza tym to jakby nic specjalnie ciekawego tam nie dodał. Zresztą jak chcecie, to sami sobie sprawdźcie. Wszystkie te wystąpienia są na kanale TVP Info. Na szczęście nie powiedzieli ani słowa właśnie, tak jak mówiłem, o podwyżce tego 500+. Nie mówili nic o dochodzie podstawowym, więc tego też być może na razie nie będzie. No, nie mówili nic o ściąganiu imigrantów do pracy, no bo ktoś przecież musi zapracować na ten nasz dobrobyt. No więc nic o tym nie mówili, co nie znaczy, że tego nie będzie, bo PiS stosuje retorykę antyimigrancką, a ściąga imigrantów na potęgę. Zresztą jak mi nie wierzycie, to wystarczy wejść na stronę migracje.gov.pl i tam są oficjalne rządowe statystyki i tych imigrantów setki tysięcy rocznie przyjeżdża do naszego kraju. Więc jak ktoś wam mówi, że PiS nie przyjmuje imigrantów, to go odeślijcie na stronę migracje.gov.pl. Na końcu wystąpił pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przepraszam, oczywiście pan Zbigniew Ziobro. No i pan Ziobro przede wszystkim się przechwalał, że jest nieźle i że będzie jeszcze nieźle, i tam opowiadał o bezpieczeństwie, że czego oni tam nie zrobili, że tam polikwidowali te wszystkie mafie VAT-owskie, lichwiarskie, no i generalnie zapowiadają, że będą zaostrzać kary dla przestępców. No, spoko jakby, znaczy, spoko. Może ja akurat przestępców podatkowych tak nie do końca uznaję za przestępców, to znaczy akurat, może tak, jeśli chodzi o mafie VAT-owskie, to jest temat strasznie gruby na oddzielnego vloga, ale ja go raczej nie będę nagrywać, ponieważ no, jest dosyć dużo o tym w internecie już. Generalnie polska ustawa o VAT-ie to jest jedna wielka patologia i należy to po prostu zlikwidować i napisać tą ustawę od nowa i tyle. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam zaostrzenie kar dla takich prawdziwych przestępców, no to tutaj jestem jak najbardziej za, jak najbardziej popieram. Mam nadzieję, że panu ministrowi się to uda i co? No i tyle. No tam w sumie nic takiego jakby wielkiego nie padło, jeśli chodzi o nasze jakby tam zdrowie, szczęście i pomyślność. No oczywiście przestępstwa jakby większość ludzi na co dzień nie spotyka się z takimi jakimiś tam przestępcami, ale oczywiście zdarzają się takie przypadki i zawsze dla ofiary to jest jakaś tam wielka tragedia w przypadku czy gwałtu, czy czegoś tam. Więc jak najbardziej tutaj gonić tych dziadów, gonić tych wszystkich tam zboczeńców, przestępców i tak dalej. No i tyle. No. Tak wyglądać będzie nasz nowy polski ład i no generalnie niedługo już, za parę lat, za kilkanaście lat będzie u nas tak jak na Zachodzie, czyli będzie wzrost zadłużenia, wysokie bezrobocie wśród młodzieży, ogólna, powszechna demoralizacja, lenistwo, problemy demograficzne i wypieranie ludności autochtonicznej przez imigrantów. Panie Boże, zachowaj nas w swojej opiece. Ja wam życzę dużo zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego. No po prostu, żeby od tego dobrobytu nam się w głowach nie poprzewracało. No i trzymajcie się, cześć!